Trzecia rzecz wreszcie, w której żyjemy i my, i nasza młodzież, to jest to, że to jest świat, przepraszam za to słowo, ale ja go tu użyję, to jest rozgadany świat. No tak jak ja teraz gadam. Wszyscy mówimy. Przestaliśmy siebie słuchać. Księża mają doświadczenie tego. Świat dzisiaj przestał słuchać, człowiek przestał słuchać człowieka. My wszyscy mówimy, my zabijamy ciszę. Ja snułbym tą refleksję jeszcze dalej, że my w tym swoim gadulstwie, przepraszam za to słowo, idziemy tak daleko, że my to przekładamy na modlitwę i chcemy też Pana Boga zagadać. Bo modlitwa przestała być dialogiem. Gadamy. A może warto by posłuchać, co nam chce Pan Bóg powiedzieć. To także wiąże się z tym, że trzeba będzie młodzież rozkochać właśnie w słuchaniu. W słuchaniu, bo oni mają dość słuchania. Dlatego, że my ciągle mówimy. Trzeba może ich wyciągnąć w sferę dialogu. Ja nie będę dalej tego świata charakteryzował. Taki jest świat i nie będzie innego świata. Ja ciągle mówię, kiedy jeszcze pytają mnie o świat, to mówię, że to jest dobry świat. Nie dajmy sobie jako wychowawcy mówić, żeby młodzież od nas usłyszała, że to jest zły świat. Nie, to jest dobry świat. To jest piękny świat. To myśmy trochę bałaganu w niego wprowadzili. Ale to jest ciągle dobry świat. Gdybyśmy na szali położyli dobro i zło tego świata, to dobro przeważy. Tylko ciągle słyszymy o złu. To jest dar Boga dla człowieka. To nie może być zły. Natomiast myśmy trochę bałaganu w niego wprowadzili. I w takim świecie żyją nasi wychowankowie. Od dzieci począwszy. W takim świecie. I teraz gdybyśmy szli w tej analizie socjologicznej głębiej, to właśnie w tym świecie dynamizmu, bałaganu aksjologicznego i w tym rozgadanym świecie ten mój młody człowiek, do którego ja trafiam swoim przesłaniem, on przeżywa pewną płaszczyznę problemów. Ten świat w nim rodzi te problemy. To, co my jako socjologowie postrzegamy, a każdy z księży jest także socjologiem, my widzimy często postawy, agresywność, albo ucieczka w nierealny świat, narkotyki, alkohol, dopalacze itd., itd. Kiedyś żartobliwie, ja też mogę się, ekscelencjo, zdobyć na jakiś mały żart, jak mówimy, słyszę o dopalaczach, to przypomnę sobie, jak myśmy stosowali dopalacze jako studenci, jak się wypiło kawę taką z kożuchem, jak się dwa karmeny do tego zapaliło na czo, też człowiek miał gwiazdy do czwartej po obiedzie. To były dopalacze, też to stosowaliśmy. Albo ta młodzież ucieka w nierealny świat, albo reaguje buntem. Ale to jest tylko postawa. Trzeba pójść głębiej. Otóż to jest owocem tego, że młodzież jest odrzucona w przeżywaniu swoich problemów. Ja to sprowadzam do kilku płaszczyzn. Ja tylko zasygnalizuję, bo to można by kolejny wykład na ten temat robić. Pierwsza to jest płaszczyzna, którą tak mądrze nazywamy egzystencjalno-antropologiczną. Młodzież dzisiaj pyta o sens życia. To jest ważne pytanie. Nie wolno nam przejść obok tego obojętnie. Jeśli my dzisiaj mamy do czynienia, a to są fakty, z samobójstwami już dzieci, to nie jest pytanie o przyszłość, tylko jest o sens życia. Na to pytanie nie potrafią sobie odpowiedzieć. Dlaczego? Bo mają złe koncepcje człowieka. Jeśli nie chwycisz koncepcji człowieka, to każdy z nas popłynie. Proszę zobaczyć, ile prawd o człowieku dzisiaj im podsuwa świat. A że człowiek to istota ekonomiczna, więc tu się angażuje. Istota płciowa, więc tu się angażuje, prawda? Istota tam taka czy jaka, tysiące definicji, prób definiowania człowieka. A gdzie jesteśmy my z naszą koncepcją? A Bóg nam tak wiele powiedział, przepięknych rzeczy, że człowiek nie jest owocem ślepego przypadku, że jest chciany, kochany, że nie jest jednym z przedmiotów świata, że nie jest kawałkiem materii itd., itd. Mówi nam o naszej grzeszności, prawda, o naszym upadku, o rehabilitacji itd. To jest ważne, że jeśli człowiekowi młodemu nie pokażemy wartości człowieka, czyli koncepcji prawdziwej człowieka, to on nie odnajdzie sensu życia. My jesteśmy za to odpowiedzialni. Druga płaszczyzna, i to potem owocuje albo agresją, albo... Druga płaszczyzna to jest płaszczyzna społeczno-kulturowa. To jest problem prawdy w życiu społecznym. Ja ciągle będę bronił, że świat jest dobry, ale byłbym naiwny, gdybym nie widział, że w tym życiu społecznym tworzy się także królestwo kłamstwa. Brak odpowiedzialności za słowo, słowo stadne, uwodzicielskie, półprawdy i tak dalej. No to jest też kawałek naszego życia, prawda? To jest problem prawdy. Oni są zagubieni. Oni są zagubieni w świecie prawdy. To jest problem wolności rozumienia. bo z jednej strony my mówimy także w chrześcijaństwie o wolności, a tu nagle się kreuje wolność jako czynienie czegokolwiek, nie stawiania żadnych granic, bo granice ograniczają wolność i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest problem rozbitych więzi międzyludzkich. Proszę czcigodnych księży, do tego jeszcze wrócimy, bo ekscelencja to wczoraj także podjął w dyskusji. Młody człowiek dzisiaj przeżywa problem, że jest wyrzucony poza kategorię życia społecznego, gdzie on odczuwa relacje osobowe. Ja powiem na bazie mojego uniwersytetu, wczoraj to mówię dzisiaj, jak mój uniwersytet, ja mówię o szkolnictwie wyższym, to dotyczy także mojej uczelni, jak odhumanizował cały proces studiowania, który był kiedyś piękną przygodą intelektualną, mistrz, uczniowie i tak dalej. Dzisiaj student nie zgłasza się z papierami na przykład, bo chce studiować. On się rejestruje. Tyk, 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 zarejestrował się. Kto przyjmuje na studia? Komputer. Obliczył ci przyjęci, ci w rezerwie, ci jeszcze tam na takich miejscach. Potem oczywiście geniusz profesorski wymyślił, że nie będzie robił egzaminów, tylko testy. Kliknij, wstaw, dokończ. Żadnego kontaktu z człowiekiem. Też za to przeproszę, ale małpa też od czasu do czasu dobrze trafi, jak będzie wypełniała test, jeśli ma coś przyciskać. Myśmy jeszcze zrezygnowali z indeksów. Ja muszę siedzieć i wklepać przez USO stopnie. Żadnego kontaktu z człowiekiem. My się potem dziwimy, że młodzież jest słuchawkami na uszach. My ich w ogóle nie chcemy widzieć. Młodzież przeżywa w życiu społecznym ten dramat rozbicia wspólnot. Oni są we wspólnotach, ale oni są dalecy od siebie nawzajem. A przecież powiedzmy sobie szczerze, że dzięki wspólnocie człowiek odkrywa właściwie wartość siebie. Ja ciągle podaję ten przykład świętego Pawła, gdzie wyczytałem, bardzo mi się podoba, Szaweł mógł się stać Pawłem w zaciszy swojego pokoju. Ale to, że to nie jest Szaweł, tylko Paweł, mogła potwierdzić tylko wspólnota Kościoła. I on tam się uczył, że on już jest Pawłem, a nie Szawą. On tam doświadczał siebie jako Pawła, a nie Szawą. To mogło się stać wszędzie, prawda? Trzecia, kolejna płaszczyzna tych problemów, to jest płaszczyzna rodzinna. Księża znają problemy rodzin, jesteście katechetami, jesteście proboszczami, duszpasterzami. To jest rozbicie więzi rodzinnych, to jest brak miłości w rodzinach, to jest ta obcość w rodzinach, która się dzieje, to jest często pseudodialog w rodzinie, prawda, który nie ma nic wspólnego z dialogiem. To jest wiele, wiele problemów rodzinnych, gdzie przede wszystkim rozbita jest ta więź autorytetu rodziców, i także te więzi osobowe. I kolejna płaszczyzna to jest płaszczyzna erotyczno-seksualna. My wiemy, jak dzisiaj się kreuje seks, prawda, erotyczność, jakie się temu nadaje wartość, czy pseudowartość i tak dalej. I wreszcie ostatnia płaszczyzna, żeby tego nie przedłużać, to jest płaszczyzna religijna. To jest ten rozdźwięk między religijnością i życiem, który młody człowiek widzi u pokolenia starszego. To jest problem. Mój ojciec, świeć Panie nad jego duszą, nigdy mi o Bogu nie mówił. Ale ja widziałem swojego ojca, który klękał przy łóżku codziennie, który zmęczony, niezmęczony w niedzielę szedł do kościoła, który jak przyszedł Wielki Post, to rzucał palenie, a palił 40. Jak zaśpiewali Alleluja, znowu zaczął palić, prawda? On mi nie musiał o Bogu mówić. Ja widziałem jakość jego życia. To był człowiek, który mnie uczył swoją postawą. No mama to oczywiście tam nieco inny sposób, prawda? To jest dzisiaj największy problem. I drugi problem w zakresie tej religijności to jest to, że młodzież jak gdyby stoi z boku i nie bardzo chce się angażować, nie bardzo chce być dynamiczna, nie bardzo widzi sens aktywności, która wynika z istoty wiary. Dzisiaj stworzyła się, ja już uprzedzam, te możliwości rozwiązania, pewna cudowna rzecz, którą powinniśmy wykorzystać, to jest wolontariat. On tak cudownie zafunkcjonował. Ale tam, gdzie myśmy dali przestrzeń młodzieży do działania, my im nie dyktujmy, co oni mają robić. Stwórzmy im przestrzeń. To może być droga dzisiaj do tej aktywizacji, która wynika, która jest istotnym elementem, tak jak powiedziałem, wiary. Proszę księży, jeszcze jeden krok pójdę niżej, to są problemy. Z nich wynikają te postawy, ale gdybyśmy szli jeszcze głębiej, to tym fundamentalnym problemem, który ja dzisiaj widzę, który nam wynika z naszych badań, to jest to, że młody człowiek jest zagubiony w świecie wartości. Z tego rodzą się problemy, z tego rodzą się postawy. Bo on w okresie, kiedy kształtuje swoją, czy powinien kształtować swoją hierarchię wartości, on spotyka się z środowiskami różnymi. Tu mu szkoła proponuje, tu mu kościół proponuje, tu on widzi w rodzinie, że idą na kompromisy wartości. To jest niesamowity problem, to jest fundament wszystkich problemów. I na tym bym skończył, czcigodni księża, tą krótką zaledwie charakterystykę. Jaki jest świat, w którym żyją i w tym świecie żyją ludzie młodzi. I teraz przechodzę do drugiego punktu. Przecież w tym świecie żyją ci, którzy deklarują się jako ludzie wierzący. Ta nasza młodzież wierząca żyje w takim świecie, nie w innym. To dotyka także ludzi wierzących. Tych, którzy deklarują się jako ludzie wierzący. Tych, za których my jesteśmy odpowiedzialni. A przecież wiara powinna być remedium na te wszystkie problemy. Prawda? W związku z tym musi się zrodzić refleksja następująca. To znaczy, czy my naprawdę wychowujemy do tego, co będzie tą wiarą twórczą. Ja rozróżniam między wiarą twórczą i destrukcyjną. To jest moje rozróżnienie. Destrukcyjna to jest ta, która idzie obok tej całej sfery religijności. Życie idzie swoim nurtem, religijność idzie swoim. A my mamy wychować do wiary twórczej, do tej wiary, która właśnie będzie miała element doświadczenia. Jeśli w tym naszym wychowaniu do wiary czcigodni księża nie będzie to, co ekscelencja tak mocno kładł w rozmowie ze mną przez telefon, to musi być doświadczenie wiary, bo jeśli nie będzie doświadczenia, to wiara pozostanie pustą strukturą. To musi być doświadczenie. Jak teraz widzę, jakie elementy, które muszą w tym wychowaniu do wiary być elementami, którym będzie doświadczenie. Pierwsze, to jest w tym naszej edukacji i wychowaniu, to jest edukacja tu i wychowanie, musi być doświadczenie wartości relacji osobowych, czyli aksjologii osobowych tych relacji. Dlaczego to jest takie ważne? Ja o tym mówiłem wcześniej, że to jest kryzys. Młodzież dzisiaj żyje w deficycie relacji. Dlaczego? Bo istotą wiary jest osobowa relacja z Bogiem. Jeśli się tego nie chwyci, to zostanie pustka. To będzie pewna struktura, jakieś niezrozumiałe prawdy, a jak przyjdzie życie, to wszystko przewróci. Jak ma młody człowiek doświadczyć wierze osobowej relacji z Bogiem, jak on żyje w deficycie relacji osobowych. Dzisiaj to, co powiedziałem o tym odhumanizowaniu procesu na uczelni i tak dalej, i tak dalej. O tym, co się dzieje w rodzinach. Tu masz pieniądze, tam sobie kup, tam usiądź przy komputerze, tam to, tam tego, a my idziemy swoją drogą. Prawda? Jest dzisiaj deficyt i księża to muszą potwierdzić. Jeśli nie, to będziemy siebie oszukiwali. Młody człowiek od dziecka zaczyna żyć w deficycie bogactwa relacji osobowych. I nasza edukacja i wychowanie musi doprowadzić do tego, że to wychowanie do wiary dotknie Boga osobowego. To jest fundament wiary. Ja to czasami mówię tak jak w miłości. Dwie osoby się spotykają, poznają, otwierają na siebie, doświadczają, potem nie wyobrażają sobie, że można żyć inaczej. To musi być taki proces, który uświadomi, że istotą wiary, tym doświadczeniem wiary jest doświadczenie Boga, który jest osobą i z którym ja idę przez świat. To nie jest coś dodanego do życia. To jest ten Bóg, z którym ja idę, to jest mój przyjaciel. To ciągle mi się ta też scena ewangeliczna przypomina. Ja nie jestem oczywiście biblistą, może w sposób uproszczony to sobie interpretuję, ale na swój sposób sobie interpretuję. Piękna jest ta scena, kiedy zapatrzeni w swoją mądrość, wielkość, apostołowie wyjechali na jezioro łowić, prawda, czego to oni nie nałowią, potem burza i potem, o Jezu, ale my giniemy. Dobrze, że oni wzięli Boga sobie do łodzi. To już jest dużo, że wzięli. Ale oni żyli w relacji osobowej z Bogiem. Młody człowiek od tego dziecka musi być prowadzony w kierunku, że ty masz do czynienia spotkaniem z Bogiem. I teraz dochodzimy do drugiego elementu. Nie jakimkolwiek Bogiem. To nie jest Bóg daleki. To jest Bóg, którego istotą jest miłość. Ja jestem wdzięczny papieżowi Franciszkowi. Mimo, że się zdarza od czasu do czasu, co mnie niepokoi, że w świecie księżowskim krytykuje się papieża Franciszka. Nie było tej tradycji, żeby papieża krytykować. Ale to jego dla mnie genialność mówienia mówienia o Bogu, którego istotą jest miłość. Młodzież dzisiaj żyje w deficycie miłości, bo to jest pseudomiłość, czym oni się często w rodzinach i w naszych środowiskach spotykają. To jest, on musi w naszym wychowaniu do wiary dotknąć nie tylko osobowego Boga, i to jest potrzebne, to doświadczenie, ale doświadczyć, że to jest Bóg, którego jest miłość istotą. I to bez warunków wstępnych. To jest nasze pochylanie się nad istotą miłości. Czcigodni księża, miłość to nie jest akceptacja człowieka tak, jak ja sobie go układam. To jest akceptacja człowieka bez warunków wstępnych. Możemy się pokłócić, nie zrezygnuję z tego. Bez warunków wstępnych, takim, jakim jest. My często w swoim także duszpasterstwie, mówię także o sobie, chcemy ewentualnie zaakceptować tych i robimy sobie listę tych, których kochamy, których nienawidzimy, których odrzucamy, by oni byli tak, jak my sobie ich wyobrazimy, żeby oni się nawrócili. Nie. Dwie sceny będę ciągle przywoływał. W mojej interpretacji Ewangelii, nie biblisty, ale księdza, który też się uczył. Mianowicie pierwsza.